Na początek przeczytamy fragment z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, od 24 wersetu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy wieniec zdobyć, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Pewien człowiek zapytał się mnie kiedyś, dlaczego nie piję alkoholu. Skoro sam Pan Jezus zrobił wino z wody, więc jest jakimś argumentem na to, żeby sobie wypić. Ale powiedzcie, co można powiedzieć człowiekowi, który nie narodził się na nowo, którego Panem życia nie jest Jezus, który ma własne wyobrażenia na temat Boga, to, kim Bóg jest, jaki On jest, jaki powinien być. Powiedziałem mu, wiesz co, każdy sportowiec, który chce mieć dobre wyniki w swojej dyscyplinie, to musi prowadzić inne życie niż jego kibice. Nie może sobie pozwolić na wiele rzeczy, wręcz powinien mówić te rzeczy obce. Kibic, który kupił bilet, ma prawo wejść na stadion, ma prawo zasiąść na swoim miejscu, ma też prawo ulec tym wszystkim emocjom, jakie towarzyszą zawodom. Ma prawo wypić Coca-Colę i zjeść popcorn, a po wszystkim wyrzucić bilet do kosza i wrócić do domu. I choć może dobrze bawi się na takich zawodach, to jednak nigdy nie weźmie w nich udziału. Nigdy nie stanie na bieżni, by pobiec do mety i zwyciężyć. Nigdy się nie dowie, ile trzeba spędzić godzin i wylać potu na swoich treningach, by stanąć w ogóle na tej bieżni, by go trener na tą bieżnię dopuścił. Całe jego życie, wszystkie godziny, minuty muszą być podporządkowane tej jednej idei. Wziąć udział w biegu i wygrać go. Ale też zadaję sobie takie pytanie, ilu w Kościele jest prawdziwych sportowców, zawodników, a ile tylko jest kibiców? Ilu przychodzi po to, by doświadczyć pewnych emocji, coś tam przeżyć? A może dlatego, bo dziadkowie chodzili, rodzice chodzą, to też pójdę, bo wypada. A ilu jest tych, którzy chcą naprawdę wziąć udział w tym biegu i za wszelką cenę wygrać w tym biegu? Widzicie, Paweł do Tesaloniczan pisze, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kiedy człowiek zostaje powołany do wojska, to tylko chyba dwie sytuacje mogą usprawiedliwić jego nieobecność. Choroba albo śmierć. Wszystko inne nazywa się dezercją. I my jesteśmy powołani nie tylko do zbawienia, do tego, by znaleźć się w niebie, a to jest na końcu oczywiście. Ale też jesteśmy powołani, jak tu pisze, do uświęcenia. A to jest czas obecny, teraźniejszy. Jeśli naszym powołaniem, jeśli Bóg nas powołuje do świętości, to jak wygląda nasz każdy dzień? Ile czasu poświęcamy na nasze treningi? Ile to wkładamy w naszych sił? Co robimy, by meta nie okazała się jednak za daleko? Gdzie Bóg nas trenuje, ćwiczy nas. Paweł pisze, zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. No właśnie chodzi o to, bo okazało się, że meta nie jest jednak za daleko dla nas. Tak tu czytaliśmy, Paweł pisze: umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym sam nie był odrzucony, czy też uznany za niezdatnego w innych tłumaczeniach. Czy w Grece, w Grece na przykład pisze, że ciało biorę w niewolę, traktuję jak niewolnika. Dlaczego? By było poddane całkowicie woli tego, który go powołuje do służby. By wola ciała po prostu umarła. Często krnąbrnych niewolników poskramiano bardzo w bolesny sposób. Jak wiecie pewnie z filmów, dokumentów różnych. Byli bici po to, by już nie mieli swojej woli, swoich pragnień, jakichś swoich planów ukrytych. By byli całkowicie podporządkowani swojemu Panu. I właśnie Paweł pisze w swoich listach o tym, o takim umartwianiu. Znowu patrząc na oryginał, pisze o takim zabijaniu tego, co jest jeszcze cielesne w naszych członkach. Czy tam, gdzie jest walka, zawsze są ofiary. Zawsze ktoś musi przegrać. Akurat w tej walce nie ma remisu. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Zawsze ktoś przegrany i ktoś wygrany. Widzicie, kibic może sobie pozwolić na wiele rzeczy, natomiast zawodnik może sobie pozwolić na niewiele. Oczywiście nasze zwycięstwo jest w Chrystusie. I to jest fakt niezaprzeczalny. On nas zbawia. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nic dołożyć tego zbawienia do łaski, jaką otrzymujemy od Boga. Otrzymujemy ją z góry. Ale to ty musisz zdecydować o tym, kim chcesz być. Czy kibicem, który kupi bilet i wejdzie na stadion? Czy zawodnikiem, który wyrzekł się wielu rzeczy po to, by wziąć udział w biegu i go wygrać? Piotr w pierwszym liście pisze: osiągając cel wiary, zbawienie dusz. I to jest celem i sensem naszej wiary, naszego życia i naszego biegu. Na mecie jest zbawienie. Nigdy tego celu nie osiągniesz, jeśli będziesz tylko kibicem. Może i nawet bardzo oddanym kibicem swojej drużyny, ale tylko kibicem. Nic więcej. Tylko wchodził na stadion i wychodził z tego stadionu. I opowiadał, jak było na kolejnych zawodach, jak było na kolejnym meczu. Znacie fragment, kiedy Pan Jezus do tłumu ludzi, który podążał za Nim, mówi w pewnym momencie: jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma nienawiści ojca, matki, żony i dzieci, życia swego, nie może być uczniem moim. I to znaczy, że po prostu kogoś takiego nie można niczego nauczyć. Dlaczego? Bo nie można go poddać treningowi, jaki musi przejść każdy zawodnik. Czy apostoł Paweł, zanim go Duch Święty posłał na misję, powołał go do tej pracy szczególnej dla niego, przygotowanej, to był przez Pana trenowany. I on był świadomy całej tej zasady i kosztów, jakie trzeba ponieść, żeby wystartować na bieżni, wystartować do biegu. Do Filipian pisze Paweł tak: nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczać. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Widzicie, on nie był przerażony tymi wszystkimi sytuacjami, jakie go w życiu spotykały. Spotykały go straszne sytuacje. Sam opisuje, był w więzieniach, to jakich wtedy były więzienia. Był znienawidzony przez Żydów, był znienawidzony przez pogan, był ukamienowany i biczowany, w głodzie i w poście. ciągle się musiał oganiać przed swoimi wrogami. Ale to go nie przerażało. Wiedział, że jego trener dobrze go wytrenował i zna jego możliwości. Wie, dobry trener wie, zna swojego zawodnika i wie, ile ten zawodnik potrafi zrobić. Ale też czytamy na przykład coś takiego, że wielu członków Rady Żydowskiej uwierzyło w Pana Jezusa, ale nie wyznawali swojej wiary, by nie zostali wyłączeni z synagogi, gdyż umiłowali bardziej tą chwałę ziemską niż tą Bożą. Wiecie, straszną rzeczą jest nie uwierzyć w Pana Jezusa. Ale chyba jeszcze straszniejszą jest uwierzyć, ale nigdy nie podejść do skały i nie napić się z tej skały. Skazać siebie na takie życie w ciągłym pragnieniu. Ciągle chcecie się pić, ale nie podejdziesz i nie ugasisz tego pragnienia. Bo bardziej ci zależy na tej miłości tego świata, na chwale tego świata, niż na miłości Boga. Przecież chwała tego świata może być wielka, ogromna, ale się skończy razem z tym światem. Małżonkiem Kościoła jest Chrystus. Wiecie, co Paweł pisze do Efezjan na ten temat? Pisze między innymi coś takiego. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jeśli zdecydowałeś się należeć do Chrystusa, to znaczy, że opuściłeś swój stary dom i stałeś się z Nim jednym ciałem, też jednym duchem, bo tylko to gwarantuje ci zwycięstwo. Stałeś się ciałem Chrystusowym, więc od tej pory już nic do ciebie nie należy. Nie masz swojej prywatnej własności. Jesteś ciałem Chrystusa. Wszystko, co masz, to jest Jego. I też wszystko, co nie ma Ducha Chrystusowego, nie należy do Chrystusa i nie będzie z Nim. Czy jesteśmy świadomi tego, co stało się z nami w naszym życiu, kiedy postanowiliśmy opuścić ten świat i połączyć się z Chrystusem? Czy jesteśmy świadomi? I znowu w liście do Efezjan Paweł pisze tak. Niechaj żona poważa męża swego. Jak poważamy Chrystusa? Jaki On ma autorytet w naszym życiu? Czy to, co nas mówi, traktujemy na poważnie i jak święte słowo, czyli coś, co jest nienaruszalne, nic w tym nie można zmienić, niczego skorygować korektorem? Jak chętnie przybywamy w Jego obecności. A może ten stary kochanek ciągle nas jeszcze pociąga. Może nam jeszcze ma coś do zaoferowania. I tak Izrael ciągle się oglądał za Egiptem i wspominali dawne dni, jak to było w tym Egipcie. W sumie to nie było aż tak źle. Zapomnieli, co to znaczy być niewolnikiem. I byli w stanie za cenę z tej swojej wolności wrócić do tych wszystkich rzeczy, jakie musieli opuścić, zostawić w Egipcie. Byli w stanie oddać swoją wolność po to, by złapać to, co było w Egipcie. Ja myślę, że na przestrzeni wieku, wiecie, w Kościele pojawiali się różni ludzie. Jest to nie do uniknięcia. Ale jak Paweł pisze, zna Pan tych, którzy są Jego, niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Dlaczego Izrael tak bardzo tęsknił za Egiptem? Bo tam nie byli poddani takiej dyscyplinie jak z Bogiem. Mogli sobie właśnie pozwolić na wiele rzeczy. Ale bez tej dyscypliny znowu nigdy by nie doszli do ziemi obiecanej. To też wielu z nich doświadczyło. Wielu z nich zostało na pustyni, umarli, nigdy tej granicy nie przekroczyli. I ciekawe jest to, jak sam Bóg powiedział, że tylko w Kalebie był inny duch i był całkowicie posłuszny Bogu. Znaczy, że Kaleb poważał swojego Boga. A wiecie, jak czytamy dalej w tym liście do Koryntian, wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy, manny. Wszyscy pili z tej samej duchowej skały, pili z Chrystusa. Ale widzicie, same obrzędy religijne bez Bożego Ducha są martwe. Nic nie dają. Nie dają życia. A Ducha znowu przecież otrzymujemy na podstawie wiary, słuchania z wiarą, a nie na podstawie odprawienia tylko obrzędów religijnych czy kościelnych. To wszystko się dzieje przez wiarę. Czytamy, że Izrael przez wiarę przeszedł przez morze suchą stopą, a kiedy Egipt podjął tą próbę, to potonęli. Gdzie życie Egiptu nie ma się nijak do życia Kościoła. Zawsze mu będzie obce i wrogie. Jednym woda przyniosła życie, a drugim przyniosła śmierć. I dalej w tym liście do Koryntian czytamy, że ten lud, który szedł do tej ziemi obiecanej, że ciągle szemrali, że narzekali, że kusili Boga. Dlaczego? Bo na tej drodze do ziemi obiecanej nie było właśnie już wielu rzeczy, jakie mieli w Egipcie. I chyba najgorszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła, jest to, że z Egiptu wynieśli w swoich sercach tą starą pożądliwość. Ona im towarzyszyła cały czas, przez cały czas ich wędrówki. Ale też nie wytrzymywała tych trudów i tych warunków całej tej wędrówki. Nie była w stanie tego wytrzymać. Wiecie, zresztą apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście coś takiego. Pisze o ludziach, którzy nie wytrzymują próby wiary i że są to ludzie spaczonego umysłu. To znaczy, że są to ludzie, którzy poszli na drogę wiary, ale ich niepełnione umysły oczekiwały czegoś innego i byli zawiedzeni tym, co na tej drodze spotkali, że nie było tam wielu rzeczy, które sobie wyobrażali. I widzicie, to nie jest tak, że to dotyczy tylko tamtych ludzi z tamtych czasów Starego Testamentu, zakonu. To też dotyczy Kościoła. Paweł do Efezjan znowu pisze, to kradnie, niech kraść przestanie. Czy on to napisał tylko tak, żeby sobie tak napisać? Mi się wydaje, że nie. Że to był problem tego zboru. Że to był grzech, który nękał ten zbór. A to pożądliwość i chciwość prowadzi człowieka do kradzieży. A znowu, jak czytamy, chciwość jest bałwochwalstwem. Stary Bóg miał się ciągle dobrze na swoim tronie w ich życiu. To gdzie zasiadał w takim razie Chrystus? Czy jako ich małżonek był poważany? Patrzcie, w Dziejach Apostolskich czytamy, że Paweł, kiedy się właśnie spotkał z biskupami z Efezu, to do nich mówi, ja wiem, że po moim odejściu nawet pomiędzy was wyjdą ludzie, którzy będą głosić przewrotną naukę po to, by ludzi pociągnąć za sobą. Będą Boży lud zawracać do starego Boga, aby ciągnąć z nich zyski. Takie niebezpieczeństwo czyha nad Kościołem. Cały czas. Stary Bóg też czeka. Każdy list do zboru z Księgi Objawienia kończy się słowami a zwycięzca. Na przykład zwycięzca będzie spożywał z drzewa życia, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, zwycięzca otrzyma władzę nad poganami, zwycięzca nie będzie wymazany z Księgi Życia i tak dalej, i tak dalej. Gdzie, tak, jak powiedziałem, no, w Chrystusie mamy nasze zwycięstwo. To z Nim zwyciężamy. Sami nie damy rady. Bóg nam wszystko dał w Chrystusie do zwycięstwa. Tylko jako kibic nigdy nie będziesz miał udziału w tym, co ma Chrystus. nie będziesz uczestnikiem tego, co jest Chrystusowe. W drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze: bo nawet jeśli stajesz do zapasów, nie otrzymujesz zwieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Kibiców nie obowiązują żadne zasady. Przychodzi na stadion, patrzy, powiedziałem, je popcorn, pije Coca-Colę. Ale tego nie można przenieść na matę. Widzicie, jeśli stajesz do walki, to musisz być świadomy, że musisz podać się zasadom, jakie obowiązują każdego zawodnika na tej macie. Bez tego twój trud i te wszystkie godziny treningu będą zmarnowane. To nie ma najmniejszego sensu. Ci ludzie latami przygotowują się do jakichś bardzo ważnych zawodów, ale jeśli posuną się do nieczystej walki, to zostaną z tych zawodów usunięci. Jak wiecie, zapewne już nieraz zdarzało się, że odbierano medale, wykreślano z księgi rekordów wyniki, nazwiska, gdzie nagle runęła cała ta kariera sportowa, cała gloria i chwała. Wszystko się obracało w kupę gruzu. Do zboru w Tiatyrze Pan pisze: temu, kto pełni do końca uczynki moje, dam władzę nad narodami. I Pan rozpoznaje tylko swoje uczynki. Każde inne są mu obce. I nawet jeśli się pojawiają w kościele. Kiedyś Ananiasz i Safira postanowili zagrać nieczysto. Nie wiedzieli chyba, czy nie przewidzieli tego, co pisze w Psalmie 169. Panie, Ty wiesz, kiedy wstaję, kiedy siadam. Rozumiesz, czy przenikasz myśl moją z daleka. Wydawało mi się, że Bóg czegoś nie zauważy. Ja sam tego doświadczyłem w swoim życiu. I to mówię z autopsji. Coś było tylko jeszcze w sferze myśli. Jakiś ten się zamysł pokazał. A Bóg już to widział, tak by to już było. Jeśli Kościołowi wydaje się, że Bóg czegoś nie dostrzega, nie zauważa, to chyba nie uwierzył w prawdziwego Boga, tylko w Boga według swoich wyobrażeń. Kiedyś Achanowi wydawało się, że jeśli zakopie głęboko w swoim namiocie rzeczy zabrane z Jerycha, to Bóg tego nie zauważy. Ale cię Bóg nie pozwolił, by przedmioty, na których było przekleństwo z powodu grzechu Jerycha, brały, uczestniczyły w życiu jego ludu. Nie pozwolił na to. Czy nawet Mojżesz doświadczył czegoś takiego? Bóg wyciągnął grzech Mojżesza na powierzchnię. Kiedy właśnie w skrytości zabił Egipcjanina, zakopał go w piasku, nikt nie widział. A jednak wszyscy się o tym dowiedzieli. Dowiedzieli się o jego hipokryzji. To jakim tak naprawdę Mojżesz jest człowiekiem? Jest w stanie zabić, a potem udawać sprawiedliwego, świętego. Ale to też była taka część treningu, jakiemu Bóg poddał Mojżesza. Mojżesz się musiał nauczyć, że Bóg Izraela nie jest tak jak bogowie Egiptu, których można oszukać, można zlekceważyć, bo i tak nie widzą i nie słyszą. Ale że ten Bóg będzie z nim w każdy dzień i w każdą noc, aż do ostatniej chwili na tym świecie. No a potem upłynęło 40 lat trenowania Mojżesza, aż w końcu Bóg wykształcił takiego sługę pokornego, który wykona wszystko to, co On mu każe. Wiecie, Bóg taką pokorę w Mojżeszu wypracował, że kiedy mu zaoferował, wiesz co, ja tego Izraela odrzucę, bo jest mi nieposłuszny, a z ciebie zrobię wielki naród, to powiedział: Boże, nie, nie chcę. Dlatego, bo tak bardzo troszczył się o swojego Pana, o swojego Boga, o Jego imię. Mojżesz mówi: Panie, jak się narody dowiedzą o tym wszystkim, te okoliczne wokół nas, to powiedzą, że Pan nie potrafił wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Jeśli jakiś Bóg nie potrafi czegoś zrobić, to nie trzeba się go bać, bo w takim razie nie jest wszechmocnym Bogiem. A takich bogów to oni już mieli u siebie od dawna. W drugim liście do Tymoteusza, to wiecie, to jest ostatni list apostoła Pawła w jego życiu. Potem pożegnał się z tym światem, wrócił do domu. Pisze tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mienia sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Widzicie, Paweł był świadomy, że w końcu pewnego dnia stanie przed Panem, który nie jest tylko barankiem, zbawicielem, ale też sędzią i osądzi jego bieg. I widzicie, był pewny, że ten sędzia nie będzie miał powodu, by podważyć jego wynik. Że bieg Pawła był czysty od startu aż do mety. Czy on to mówi z takiej pozycji takiego zwycięzcy, tak? Zawodnik przebiega linię mety i już wie, że jest pierwszy. Że już go nikt nie przegoni. Że ten medal czy wieniec, bo wtedy wieńcami nagradzano zwycięzców, już jest jego, nikt tego wieńca nie odbierze. I ciekawe jest to, że ten wieniec jest nazwany wieńcem sprawiedliwości. To nie znaczy, że Paweł sam tą sprawiedliwość wypracował w swoim życiu. Sam ją osiągnął. Ale chodzi o to, że nie utracił sprawiedliwości, jaką przyobległ go Chrystus w dniu nawrócenia. Amen.